Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight – Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Julia Cydejko i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 30 stycznia. Ministerka klimatu Paulina Henning-Kloska powołała wczoraj na stanowisko pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Macieja Bando, byłego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, eksperta Instytutu Obywatelskiego, członka zespołu, który pisał energetyczny program Koalicji Obywatelskiej. Pełnomocnik będzie, przynajmniej na razie, wiceministrem w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ale wiele wskazuje na to, że wewnątrzrządowa walka o jego stanowisko jeszcze się nie skończyła. Powołanie Bando to jednak dobra wiadomość dla operatorów energetycznych, którzy przez ponad 6 tygodni funkcjonowali w warunkach energetycznego bezkrólewia, i dla partnerów zagranicznych zainteresowanych inwestycjami w polską infrastrukturę energetyczną, którzy nie mieli z kim o nich rozmawiać. O tym, co czeka Bando w funkcji pełnomocnika i co czeka samą funkcję pełnomocnika, rozmawiam z Robertem Tomaszewskim. Robert, przypomnijmy na początku, na czym właściwie polega praca pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, kiedy to stanowisko zostało utworzone i dla kogo, jaka odpowiedzialność polityczna wiąże się z jego sprawowaniem.
Stanowisko pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej zostało utworzone w grudniu 2015 roku, kilka tygodni po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. To stanowisko było skrojone pod jedną osobę, pod Piotra Naimskiego, taki energetyczny mózg Prawa i Sprawiedliwości. Pełnomocnik miał nadzorować i cały czas to robi działalność spółek przesyłowych zajmujących się tranzytem nośników energii. I na tej liście znajduje się Gaz-System, odpowiedzialny za największe sieci przesyłowe gazu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, tak jak sama nazwa wskazuje, przesyłające energię elektryczną, oraz PERN, który zajmuje się tłoczeniem ropy, ale też paliw, poprzez ropociągi, paliwociągi oraz obsługą magazynów przeznaczonych do składowania ropy i paliw. Utworzono do tego pełnomocnika również ze względu na to, że nie można było pod jednym szyldem jednego resortu nadzorować spółek, które zajmują się wytwarzaniem energii i ich przesyłem. To wynika z regulacji unijnych, więc potrzebny był urząd, który umożliwi właśnie nadzór nad tymi spółkami. Wcześniej, jeszcze w czasach rządów PO i PSL, nadzór nad tymi spółkami znajdował się w Ministerstwie Gospodarki. No ale uznano, że potrzebny jest właśnie ten pełnomocnik, który jednocześnie zyskał bardzo silne umocowanie w ogóle w tworzeniu polityki energetycznej rządu. I to nie tylko dlatego, że tym pełnomocnikiem został Naimski, osoba, która miała bardzo silnie oddziaływała na to, w którym kierunku ta polityka energetyczna PiS-u zmierzała, ale również ze względu na te kompetencje. No, pełnomocnik odpowiada za zwoływanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek przesyłowych, no i ma bardzo istotny wpływ na obsadę rad nadzorczych i zarządów. Te decyzje są podejmowane nie tylko w gabinecie pełnomocnika, ale ten urząd ma tutaj krytyczne znaczenie również przy kreowaniu samej polityki energetycznej. Jak pamiętamy, czy to Gaz-System, czy PSE, czy PERN, samą siłą swojego oddziaływania, tych instytucji, kadr, które są tam zatrudnione oraz zadań, które są im powierzone, czyli po prostu obrony bezpieczeństwa energetycznego kraju, mają na tą politykę wpływ. To stanowisko zostało stworzone pod Naimskiego. W trakcie tej kadencji dokoptowano pod jego nadzór również spółkę jądrową przeznaczoną do zaprojektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, rozszerzając jednocześnie te uprawnienia właśnie na politykę jądrową. O ile w tych pierwszych latach głównym celem działalności pełnomocnika było zainaugurowanie i dokończenie projektu Baltic Pipe, to w drugiej części tej kadencji Naimskiego, kiedy już Baltic Pipe już zmierzał do pozytywnego finału, to ta energetyka jądrowa zaczęła się wysuwać na pierwszy front. I tutaj Naimski też swoimi działaniami bardzo mocno wpływał na to, w jakim kierunku my rozwijaliśmy te nasze sympatie atomowe. Naimski był zwolennikiem sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, właśnie tego sojuszu atomowego, ściągnięcia Westinghouse'a do tego, żeby właśnie ta amerykańska firma budowała nasze pierwsze reaktory jądrowe. To bardzo nie podobało się oczywiście Francji, ale też wielu członków rządu sprzeciwiało się takiej jednostronnej polityce. Na czele z Mateuszem Morawieckim, który miał zupełnie inną wizję tworzenia tej polityki jądrowej. On bardziej chciał grać na wielu fortepianach, kusić Francuzów tą obietnicą współpracy, natomiast Naimski był zdecydowanie bardziej zero-jedynkowy. Ostatecznie karierę Naimskiego na tym stanowisku zakończył konflikt, jaki wybuchł pomiędzy nim a prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem. I to prezes Orlenu był górą w tym konflikcie. Konflikt dotyczył fuzji przeprowadzanych przez Orlen na czele z Lotosem i PGNiG-iem oczywiście. Naimski się tym fuzjom bardzo mocno sprzeciwiał, podkreślając nieoficjalnie, bo nigdy tutaj oficjalnego stanowiska nie zabierał, ale poprzez swoich współpracowników wysyłał na rynek mediowy sygnały, że mu się transakcje bardzo nie podobają, że one mogą uderzyć i mogą podważyć bezpieczeństwo strategiczne państwa. Z tego względu, że oddajemy kontrolę nad częścią naszej krytycznej infrastruktury podmiotom, których my nie kontrolujemy, a które są kontrolowane przez firmy będące własnością innych rządów. I przegrał. W lipcu 2022 roku został z tego stanowiska odwołany. Zastąpił go Mateusz Berger, bliski współpracownik premiera. I od tego czasu notujemy spadek znaczenia funkcji pełnomocnika, co jednak nie zmienia ostatecznej oceny, że to jest jednak cały czas bardzo istotne miejsce w rządzie. No i tutaj dochodzimy już do momentu wyborów 15 października. Ostatnim pełnomocnikiem do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej była Anna Łukaszewska-Trzeciakowska i w tych ostatnich dwóch tygodniach Adam Giburże-Czetwertyński. I po ukonstytuowaniu się rządu Donalda Tuska przez ponad 6 tygodni mieliśmy wakat na tym właśnie stanowisku.
I tym sposobem znajdujemy się z powrotem w teraźniejszości, której stanowisko pełnomocnika obejmuje Maciej Bando, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki, sympatyzujący z Koalicją Obywatelską, ekspert Instytutu Obywatelskiego. Powiedzmy, co Bando wnosi na to stanowisko. Był jedynym rozważanym kandydatem, czy może było ich więcej, bo o tym, że może zostać pełnomocnikiem, mówiło się od dłuższego czasu, no ale były też alternatywy.
Tak, były alternatywy, ale na pewno Bando był na szczycie tej listy potencjalnych kandydatów, którzy mogą zostać ostatecznie wybrani na to stanowisko. Sam ten proces był bardzo długi, trwał 6 tygodni, co też nie ułatwiało opanowania takiego początkowego chaosu, jaki zakradł się do tej polityki energetycznej obecnej koalicji, który zaczął się od niesławnej ustawy wiatrakowej, z której ostatecznie koalicja się musiała wycofać pod naciskiem krytyki i opozycji, i opinii publicznej. Ten okres bezkrólewia się zakończył wraz z wyborem Bando. Na tej liście potencjalnych kandydatów słyszeliśmy jeszcze oczywiście o Andrzeju Czerwińskim, byłym ostatnim ministrze skarbu rządu PO-PSL, który ponoć zabiegał o to, żeby tym pełnomocnikiem zostać. Wcześniej spekulowano też o tym, że może być to Grzegorz Onichimowski, też główny ekspert Instytutu Obywatelskiego do spraw energetycznych, ale jego kandydatura raczej jest wiązana z przyszłym szefem zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Onichimowski szybko z tej listy potencjalnych kandydatów spadł. No i wybór Bando tutaj akurat zaskoczeniem dużym nie jest. Bando przez całe swoje zawodowe życie był związany z energetyką. Tym najważniejszym momentem jego kariery na pewno był okres pracy dla Urzędu Regulacji Energetyki. W latach 2014-2021 był szefem regulatora. Dał się zapamiętać jako przeciwnik pełnej liberalizacji rynku energii. Opowiadał się za utrzymaniem taryf dla gospodarstw domowych. Przekonywał, że to jest jednak ważny instrument chroniący odbiorców przed maksymalnie zliberalizowanym rynkiem energii, który cały czas czyha z wieloma zagrożeniami dla tych odbiorców, którzy są niedoinformowani. Był też przeciwnikiem ekspansji inteligentnych liczników i tutaj podkreślając wagę i konieczność stawiania w pierwszej kolejności na modernizacji sieci elektroenergetycznych. Dopiero po tej modernizacji możemy myśleć o tym, żeby wdrażać mechanizmy inteligentnego opomiarowania. I on tutaj też dał się zapamiętać jako zwolennik tej modernizacji, co też widzimy teraz, jak bardzo palący jest to problem. No i jego okres urzędowania przypada w większej części na już rządy PiSu. I tutaj dał się zapamiętać Bando jako taki dosyć krytyczny recenzent tej polityki energetycznej Prawa Sprawiedliwości. Bando krytykował antyrynkowe działania, zwłaszcza na rynku energii i gazu. Krytykował zamrażanie cen energii, krytykował przepisy, które uprzywilejowały PGNiG, jeżeli chodzi o import gazu do Polski. Te napięcia na linii URE-rząd doprowadziły w 2017 roku do takiego przesilenia. W czasie, kiedy ministrem energii był Krzysztof Tchórzewski, pojawił się pomysł, żeby zlikwidować w ogóle urząd prezesa URE i zastąpić go takim trzyosobowym komitetem. To miał być taki straszak na bando, żeby stał się znacznie bardziej spolegliwy w stosunku do tego, co robi władza. Ten topór wojenny w jakiejś mierze udało się zakopać, ale do końca swojej kadencji Bando pozostawał twardym recenzentem tych dokonań PiS-u. I to też w naturalny sposób sprawiło, że kiedy wyszedł z URE, wrócił na rynek jako doradca, bardzo szybko związał się z Instytutem Obywatelskim właśnie jako ekspert, uczestniczył w przygotowaniu energetycznej części programu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Tam odpowiadał za przede wszystkim sieci przesyłowe, za PSE. Z Grzegorzem Onichimowskim najprawdopodobniej wnieśli ten największy wkład w to ukształtowanie podejścia energetycznego PO.
Maciej Bando ma to do siebie, że całkiem sporo wiemy o jego przeszłości i o jego poglądach, a nawet politycznych sympatiach. Czy w takim razie jesteś w stanie ocenić, czy Bando będzie pełnomocnikiem silnym czy słabym? To znaczy, czy będzie takim pełnomocnikiem, który wchodzi na to stanowisko z jakąś wizją, z jakimś pomysłem na to, jak kontynuować albo nie kontynuować część inwestycji i prowadzić operatorów energetycznych, którzy przecież mają przed sobą wyzwanie transformacji i gigantycznych inwestycji w rozbudowę sieci elektroenergetycznych, ale też rozbudowę i modernizację sieci gazowych, no i oczywiście projekt jądrowy. Czy Maciej Bando będzie pełnomocnikiem na długi czas, który pozwoli mu zrealizować jakąś wizję, czy też jest to dla niego tylko przystanek na drodze do innej funkcji?
To jest pytanie za 100 punktów. Bando był wcześniej na giełdzie potencjalnych kandydatów na stanowisko prezesa Enei, więc możemy się domyślać na razie, że raczej przez całą kadencję on tego stanowiska pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury zajmować nie będzie i po prostu w pewnym momencie przejdzie do sektora energetycznego. Nie wiemy też, jakie będzie ostateczne umocowanie tego pełnomocnika, bo teraz mamy do czynienia z powołaniem Bandy w strukturze Ministerstwa Klimatu. To jest duża zmiana w stosunku do obecnego stanu prawnego, bo pełnomocnik działał do tej pory pod kancelarią premiera. Teraz będzie wzmacniał Ministerstwo Klimatu, no ale jest to na pewno przede wszystkim ekspert związany z Platformą, więc jego niezależność będzie wzmacniana wiedzą Bandy na temat sektora energetycznego, jego doświadczeniem wyniesionym z URE. Z drugiej strony też nie spodziewałbym się, żeby Bando próbował grać w jakiś sposób na siebie, tworzyć jakieś fakty dokonane przed konsultacją tego z premierem. Tutaj sądzę, że raczej będzie działał w tandemie i będzie doradzał szefowi rządu jakieś konkretne rozwiązania, a nie próbował budować swoją własną frakcję. Tak jak mieliśmy do czynienia na przykład z Piotrem Naimskim, który był bardzo wpływowym i bardzo rozszerzającym swoją strefę oddziaływania pełnomocnikiem do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Tutaj bym się raczej tego nie spodziewał.
Naimski miał też to do siebie, że zgromadził wokół siebie całkiem sporo osób lojalnych, podzielających jakoś jego wizję na polską energetykę i te osoby trafiły do spółek energetycznych, zaczęły być wpływowe w poszczególnych jej gałęziach. Czy Maciej Bando w twojej opinii będzie miał wpływ osobisty na kształtowanie się zarządów operatorów energetycznych? Czy też będzie działał, jeśli chodzi o powołania tych nowych władz, raczej jako wykonawca decyzji politycznych, które zapadły już wcześniej?
Ja bym się raczej spodziewał tego, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakąś formą kompromisu, z tym, że ta władza i decyzje personalne będą raczej podejmowane gdzieś pomiędzy kancelarią premiera, Ministerstwem Aktywów Państwowych, a samym pełnomocnikiem. I tutaj pełnomocnik raczej będzie miał rolę doradczo-opiniującą niż rzeczywiście wykonawczą w tym układzie, co nie zmienia faktu, że wpływ Macieja Bando na politykę energetyczną, na przygotowanie na przykład aktualizacji obecnych dokumentów, czy do Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, czy PEP-u, może być znaczne. I tutaj jego oddziaływanie w tym zakresie, na przykład poprzez polskie sieci elektroenergetyczne, może rzeczywiście być istotnym elementem kreowania tej polityki. Ale nie spodziewałbym się tworzenia nowego centrum decyzyjnego w tej układance. Będziemy raczej mieć do czynienia z takimi poszczególnymi ośrodkami. Ostateczna mozaika polityki energetycznej będzie zależała od losów nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Tak jak wcześniej sobie w poprzednich podcastach omawialiśmy zapowiedź Marzeny Czarneckiej o możliwym przeniesieniu energetyki jądrowej do Ministerstwa Przemysłu razem z ropą i gazem oraz wodorem, tak teraz słyszymy, że bardzo możliwe, że samo stanowisko pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury również w pewnym momencie zostanie do tego Ministerstwa Przemysłu przeniesione. Nie jest to jeszcze decyzja rozstrzygnięta, natomiast gdyby się tak wydarzyło, no to mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym wzmocnieniem resortu Czarneckiej i też połączeniem nadzoru nad regulacjami jądrowymi i nadzoru nad całą spółką jądrową. Więc de facto nie mielibyśmy wówczas do czynienia z Ministerstwem Przemysłu, a z Ministerstwem Górnictwa i Energetyki Jądrowej. Więc jeżeli aktualny rząd rzeczywiście i poważnie myśli o tym, żeby przyspieszać projekt jądrowy, taka koncentracja władzy nad tym rodzącym się dopiero sektorem, i regulacyjna, i kapitałowa, może być takim impulsem wzmacniającym to działanie. Tutaj jeszcze jest oczywiście spekulacja, czy będziemy mieli do czynienia z jeszcze jednym pełnomocnikiem do spraw samej energetyki jądrowej, i jeżeli tak by się wydarzyło, wówczas te kompetencje Macieja Bando zostałyby uszczuplone, ten nadzór nad polskimi elektrowniami jądrowymi zostałby wyłączony, no ale znowu, decyzji w tej sprawie nie ma. Na pewno samo oddanie teraz pełnomocnika nadzoru z Ministerstwa Klimatu i przetransferowanie go do Ministerstwa Przemysłu byłoby odebrane jako osłabienie Pauliny Henning-Kloski, więc to też będzie zapewne elementem jakichś wewnątrzkoalicyjnych uzgodnień, jeśli tak rzeczywiście miałoby się wydarzyć.
Niezależnie od tego, pod którym ministerstwem czy pod którym urzędem funkcja pełnomocnika będzie istnieć i działać, to sam Maciej Bando i ministerka przemysłu Marzena Czarnecka mają już ze sobą wiele wspólnego, bo oboje pracowali nad programem energetycznym Koalicji Obywatelskiej. Z naszych informacji wynika, że oboje pracowali też nad ustawą o cenach energii pod koniec ubiegłego roku. Ta ich współpraca doradcza trwa od dłuższego czasu. Na pewno jest bliższa niż jakieś kontakty Bando z Pauliną Henning-Kloską. Mam wrażenie i zastanawiam się, czy się ze mną zgodzisz, że sama nominacja Bando na to stanowisko umieszcza, niezależnie od tego, że to cały czas są struktury ministerstwa, które przypadło Polsce 2050 w udziale, sama nominacja Macieja Bando na to stanowisko oznacza, że ono tak naprawdę jest w rękach Koalicji Obywatelskiej i tej grupy walczącej w ramach Koalicji Obywatelskiej o wpływy w energetyce, czyli Borysa Budki, Marzeny Czarneckiej z patronatem politycznym Donalda Tuska. Czy widzisz jakieś dobre pole do współpracy z Polską 2050 i resortem klimatu, czy raczej taką współpracę fasadową?
Cały czas nie jest rozstrzygnięta dyskusja o ostatecznym ukształtowaniu się tych resortów, jak znowelizowana ostatecznie ma zostać ustawa o działach administracji rządowej. Tutaj oczywiście tym czynnikiem, który może wprowadzić bardzo dużo chaosu, jest sam prezydent Andrzej Duda, który może ją po prostu zawetować, gdy ona się pojawi na jego biurku, po to, żeby doprowadzić do jakiegoś przesilenia w koalicji czy wzniecenia niepokojów. Czy sama współpraca pomiędzy nowym pełnomocnikiem a ministerką klimatu będzie dobra? Bardzo trudno powiedzieć. Na pewno Bando będzie traktowany jako ekspert, jako osoba z największym doświadczeniem w kierownictwie Ministerstwa Klimatu, bo wszyscy pozostali wiceministrowie są raczej politykami, którzy dopiero się uczą tych swoich działek.
Jest jeszcze Krzysztof Galos, główny geolog kraju, który wychodzi ze świata nauki i jest po prostu wieloletnim profesorem specjalizującym się rzeczywiście w
dziedzinie
geologii.
Jego też portfolio jest na tyle wąskie, że nie sądzę, żeby rościł sobie prawa do doradzania czy też jakiegoś merytorycznego wspierania pozostałych wiceministrów, no bo po prostu jest naukowcem, specjalistą w swojej dziedzinie i będzie się tą geologią zajmował w 100%. Natomiast pozostali ministrowie się po prostu będą, wiceministrowie będą się po prostu uczyli. I tutaj Bando na pewno będzie służył radą, doświadczeniem i wiedzą no zupełnie nieporównywalną z tym poziomem zaznajomienia się z wyzwaniami sektora energetycznego, jaki reprezentują pozostali podsekretarze i sekretarzyni stanu w Ministerstwie Klimatu.
Tą osobą, która miała służyć tym głosem doradczym i doświadczeniem w energetyce, ale też ogólnie transformacji, miał być Krzysztof Bolesta, który miał dołączyć do kierownictwa resortu w połowie stycznia. To się nie wydarzyło. Czy ta jego kandydatura jest już nieaktualna?
Nie mamy takiej wiedzy. Ta decyzja faktycznie wciąż nie zapadła, chociaż miała zapaść gdzieś w połowie stycznia. Tutaj oczywiście wchodzą względy polityczne, czyli no nieprzyjazne rządowi nagłówki o tym, że mamy największy rząd w historii, najwięcej wiceministrów i prawdopodobnie również kierownictwo polityczne Koalicji Obywatelskiej stara się jakoś kontrować tą narrację. No i czekamy. Nie wiemy, czy ten resort ostatecznie się jeszcze bardziej powiększy i jak to zostanie rozstrzygnięte. Na razie Maciej Bando jest jedynym ekspertem, jedynym człowiekiem z doświadczeniem z sektora energetycznego w kierownictwie resortu klimatu.
Dzisiaj pierwszy dzień urzędowania nowego pełnomocnika. Jakie sprawy znajdzie on na swoim biurku lub już znalazł je dziś rano? A jakie wyzwania długoterminowe czekają go w nadchodzących miesiącach?
No ja bym powiedział, że w ogóle sama nominacja Bandy, ona przecina ten okres tego bezkrólewia w energetyce, chociaż już mieliśmy wszystkie najważniejsze oczywiście resorty dawno obsadzone, ale fakt, że tego pełnomocnika przez 6 tygodni nowa koalicja wybrać nie mogła, no to stwarzało ileś tam problemów i komunikacyjnych, i jeżeli chodzi o same decyzje, ale też dyplomatycznych. Na przykład nie można było zorganizować iluś spotkań ministrów energii z innych krajów, którzy chcieli skonsultować te najważniejsze strategiczne projekty z polskimi przedstawicielami strony rządowej, właśnie ze względu na to, że to stanowisko nie było obsadzone. Więc mamy koniec z bezkrólewiem, mamy jakiś zaczyn takiej stabilizacji tej polityki energetycznej. Na pewno sam Bando będzie rozpoczynał tą kadencję od ogłoszenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy tych 3 spółek przesyłowych. Tutaj jest akurat to dosyć proste, no bo on jest jedynym akcjonariuszem, czyli sam pełnomocnik pełni rolę tego akcjonariusza, bo to są spółki, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. To uruchomi proces wymiany kadrowej w Gaz-Systemie PSE i PERN-ie. Tutaj też mniej więcej wiemy, kto te stanowiska będzie obejmował. W Polskich Sieciach Elektroenergetycznych będzie to Grzegorz Onichimowski, w Gaz-Systemie będzie to Jan Hadam, czyli były prezes Gaz-Systemu z czasów rządów PO-PSL, a jeżeli chodzi o PERN, będzie to prawdopodobnie Sławomir Hinc. To będą te pierwsze decyzje. Oczywiście czeka nas wymiana spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Tutaj ta giełda nazwisk jeszcze nie ruszyła, no ale na pewno zarząd zostanie gruntownie wyczyszczony. Sam Bando, bo to też jest istotne, nie był nigdy entuzjastą energetyki jądrowej, ale popierał jej rozwój. To znaczy wyrażał jasne stanowisko, że potrzebujemy tej technologii do tego, żeby się dekarbonizować. Popierał rozwój małych reaktorów jądrowych, więc jako pełnomocnik raczej ten swój pogląd na atom dalej będzie reprezentował. No i wreszcie mamy decyzje strategiczne, które będą podejmowane już przez nowe zarządy, najprawdopodobniej operatorów. W przypadku Gaz-Systemu to jest oczywiście wybór dostawcy pływającego terminala LNG, który ma stanąć w Trójmieście. W przypadku PERN-u czekamy na zatwierdzenie nowej strategii operatora i też takie przygotowanie się do tej dekarbonizacji rynku paliwowego. Tutaj majaczy na horyzoncie kwestia budowy drugiej nitki ropociągu pomorskiego, która ma połączyć rafinerię Gdańska i Płocka. Zobaczymy, jak nowa ekipa będzie podchodziła do tej inwestycji. No i wreszcie mamy kwestię związaną z ostatecznym zatwierdzeniem zmiany projektu dotyczącego połączenia polsko-litewskiego elektroenergetycznego. Harmony Link, czyli to połączenie podwodne, które miało być zbudowane pomiędzy Władysławowem a litewską Kłajpedą, zostanie zastąpione przez linię energetyczną zakopaną pod inną linią, tym razem kolejową, pod Rail Baltica, która ma jako unijny projekt połączyć państwa bałtyckie z siecią kolejową resztę Europy. I to też musi zostać ostatecznie zaakceptowane. Więc rzeczywiście wymiana kadr i podjęcie tych strategicznych działań to będą te pierwsze wyzwania stojące przed nowym pełnomocnikiem.
Które będziemy dla Państwa relacjonować i opowiadać o nich w kolejnych podcastach Energia do Zmiany. Dzięki, Robert, za dzisiaj.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim znowu się usłyszymy, posłuchajcie innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.